A dzisiaj moim Państwa gościem jest dr Ryszard Noparlik, kierownik oddziału klinicznego chirurgii dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Konsultant
dzień dobry
wojewódzki Państwu. W zakresie chirurgii dziecięcej, to też dodam pytanie, bo obiecałem tutaj już rano, czy także kibic, będzie czas na oglądanie olimpiady?
Tak, ja od urodzenia jestem wielkim kibicem. W ogóle kocham sport, lubię sport, kiedyś uprawiałem.
Jaka dyscyplina?
Dyscyplina. Zajmowałem się lekkoatletyką, grałem w piłkę ręczną. Natomiast tak bardziej poważnie, chociaż wtedy jeszcze nie było tak zwanego sportu zawodowego. Natomiast ja bardzo, bardzo lubię sport, emocjonuję i cała moja rodzina to są kibice sportowi.
Czyli zdrowych emocji nie brakuje?
Absolutnie nie.
No właśnie, teraz porozmawiamy troszkę o innych emocjach, tych związanych z, no bo też towarzyszą pewnie emocje temu, 65 lat chirurgii dziecięcej w Opolu. Jednak pan wspomniał już przed naszą rozmową, jeden z najstarszych oddziałów w Polsce, bo tylko Gliwice w taki oddział miały wcześniej, 10 lat wcześniej, 25 lat w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, czyli w dawnym WCM-ie. Wydaje się, że takim, no zaczynaliście od 40 łóżek właściwie, zaczynaliście państwo, 58 rok, to były początki, właściwie takie, kiedy oddział zaczął funkcjonować, wcześniej jeszcze jako pododdział dwa lata funkcjonował, 96 przepraszam, rok, to jest przejście do WCM-u, to był taki krok milowy rzeczywiście?
Tak, no rzeczywiście, w tym czasie ówczesny ordynator, pani doktor nauk medycznych Halina Paszewska, ówczesna oddziałowa, pielęgniarka oddziałowa, pani Teresa, magister Teresa Osadczuk-Witkowska z Szpitala Wojewódzkiego i jednocześnie pani oddziałowa, pełniąca obowiązki oddziałowej już w nowym miejscu, czyli pani Dorota Szymańska, no miały ogromne pole do popisu w tym znaczeniu, że to był rzeczywiście trudny moment przeprowadzenia się do nowego miejsca z całym zespołem, organizowanie tego nowego miejsca. Rzeczywiście to się działo w maju 96 roku. Udało się to. Mieliśmy wtedy komfortowe warunki. Na dwóch piętrach 74 łóżka dla pacjentów.
Osobna sala chyba była też operacyjna.
Dwie tak zwane własne sale operacyjne. No to był komfort. No ale potem czas pokazał, że i potrzeby, rozwój chirurgii dziecięcej i jednocześnie wskaźniki demograficzne powodowały, że oddział trzeba było zmniejszać, liczbę łóżek trzeba było zmniejszać, więc z tych 74 nagle mieliśmy 46 łóżka, potem 46 łóżek, potem 44 łóżka, w tej chwili mamy 22 łóżka. I proszę sobie wyobrazić, leczymy, operujemy tyle samo pacjentów jak wtedy. Oczywiście musimy brać pod uwagę wskaźnik demograficzny. Mniej tak, rodzi się dzieci i tak dalej. Natomiast leczymy tyle samo pacjentów, operujemy tyle samo. Medycyna tak rozwinęła się o metody, że nie musimy leczyć tak długo w szpitalu. Możemy to robić po części ambulatoryjnie. Możemy zastosować takie metody leczenia, które powodują, że szybciej pacjent wraca do zdrowia, szybciej może wrócić do domu. W związku z powyższym jest to korzyść dla wszystkich. Dziecko szybciej jest u rodziców w domu. My mamy miejsce dla następnego pacjenta, jest to, przez to koszty zmniejszamy, koszty leczenia, więc każdy w tej sytuacji jest zadowolony.
Jeśli chodzi o wyposażenie, o sprzęt, bo ta kwestia na przykład małoinwazyjnych operacji, czy w ogóle małoinwazyjnej diagnostyki, wtedy jeszcze wideodiagnostyki na przykład, to już lata 80., 90. to już się wtedy zaczynało powolutku. Czy dzisiaj rzeczywiście te metody małoinwazyjne są szerzej stosowane? Jest na to szansa, pozwala na to sprzęt? Bo rozumiem, że jeśli chodzi o skład personalny, to jak najbardziej.
Rzeczywiście zespół lekarzy to 14 lekarzy. Trzy osoby w tej chwili są w trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej. Wszyscy pozostali to są specjaliści chirurgii dziecięcej. Oprócz tego mają, jedna osoba ma dodatkowo urologię, jest specjalistą urologii dziecięcej, inna osoba jest specjalistą medycyny ratunkowej, jeszcze inna osoba jest specjalistą rehabilitacji medycznej, kolejna osoba robi drugą specjalizację z urologii dziecięcej. No musimy się rozwijać, musimy dawać pacjentom możliwość szerokiej pomocy, tej maksymalnej, a najlepiej tej kompletnej pomocy.
Też takie poczucie bezpieczeństwa, myślę, prawda?
Że
zajmują się mną fachowcy, którzy po prostu sobie z tym poradzą, z tym moim problemem.
Ale musimy brać pod uwagę to, że my leczymy pacjentów od zera do nieukończonego 18 roku życia, więc sprzęt, który musimy posiadać, żeby operować, leczyć jak najlepiej, jak najbardziej nowoczesnymi metodami, musimy mieć i ten dla noworodka, który waży 1000 gram, kilogram, i dla pacjenta niespełna 18-letniego, który jest jak człowiek dorosły. Doskonale pan redaktor wie, że każdy dyrektor może i ma problemy po to, żeby zaspokoić wszystkie potrzeby sprzętowe. W związku z powyższym oczywiście nasz zarząd szpitala robi wiele, abyśmy ten sprzęt mogli mieć jak najbardziej nowoczesny, aby amortyzacja sprzętu była wypełniana na bieżąco, ale jednak mimo wszystko jako kierownik oddziału, ja i ze swoim zespołem, no musimy się starać o to, aby pozyskać sprzęt również z zewnątrz. I tutaj rzeczywiście otrzymujemy sprzęt z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
To jest duże wsparcie.
Tak, oczywiście. Otrzymaliśmy sprzęt w 2017 roku, wyszła specustawa. To rzeczywiście nasz rząd tutaj stanął na wysokości zadania i bardzo, bardzo dużo sprzętu dostaliśmy, bardzo nowoczesnego. Teraz mam obiecany sprzęt również z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i dzięki temu będziemy mogli zaproponować naszym najmłodszym przede wszystkim pacjentom, czyli noworodkom, niemowlętom, najnowocześniejszy sprzęt do leczenia endoskopowego, torakoskopowego, laparoskopowego, czyli te metody mało inwazyjne będą mogły być zastosowane również u tych najmłodszych
dzieci. To jest chyba najtrudniejsza kwestia, bo ci starsi to jednak no, troszeczkę inaczej sprawa wygląda.
Panie redaktorze, my możemy każdego pacjenta zoperować metodą klasyczną. Możemy zoperować metodą klasyczną. Natomiast są metody, które po pierwsze są mniej inwazyjne, bardziej precyzyjne, pozwalają na lepszy komfort dochodzenia do zdrowia, ten komfort pooperacyjnego dochodzenia do zdrowia. W związku z powyższym my musimy to zastosować. My musimy dążyć do tego, aby leczyć jak najlepiej, aby się rozwijać. Zespół jest przygotowany do tego, a jeżeli brakuje sprzętu, no to musimy o niego zabiegać po to, żeby pacjent mógł być u nas leczony jak najlepiej.
To jest to, co pan mówił o tym, że mimo tego, że jest 20 łóżek, a tyle, taka sama liczba pacjentów, to jest szansa, żeby w jakiś sposób podobać temu zadaniu, żeby tych pacjentów zmieścić, mówiąc bardzo kolokwialnie, i dać radę ich wyleczyć mimo mniejszego zasobu łóżek, prawda?
Oczywiście. No nie chciałbym używać takich wskaźników, bo one są takie troszeczkę odhumanizowane, ale przelotowość w naszym oddziale pacjentów jest ogromna, jest bardzo duża. My potrafimy w ciągu dnia przyjąć kilkunastu pacjentów i jednocześnie wypisać tylu pacjentów. W związku z tym, dzięki temu, że leczymy takimi, a nie innymi metodami, możemy pozwolić sobie na to, żeby bezpiecznie, powtarzam, bezpiecznie pacjenta wypisać do domu w taki sposób, aby nic mu się nie stało niedobrego w domu i jednocześnie, żeby rodzice nie stresowali się. Także rodzice też muszą być do tego przygotowani, muszą być przeszkoleni, musimy im to wszystko pokazać po to, żeby w sposób bezpieczny mogli swoje dziecko dalej monitorować, leczyć, prowadzić to leczenie w domu, a potem przychodzą do nas do poradni, gdzie to leczenie jest kontynuowane, sprawdzane. Więc to jest bardzo, bardzo dobry sposób w tej chwili.
To takie nawiązanie do przyszłości, tego, co jest też obecnie. Takie najważniejsze marzenie, to rozumiem, ten remont oczekiwany oddziału.
Oj tak. Myśmy zostali w związku z pandemią przeniesieni przez zarząd szpitala w takie tymczasowe miejsce. No warunki są bardzo trudne, ale wierzymy w to i wiem, bo jestem po rozmowach z zarządem szpitala. Szykowany jest dla nas przebudowa i remont oddziału. A dlaczego musieliśmy się przenieść? No bo musieliśmy stworzyć warunki w czasach pandemii dla pacjentów z COVID-19. No to jest rzecz bardzo istotna, bardzo ważna. Nie tylko dla tych pacjentów, którzy tam musieli być leczeni, ale dla naszego całego szpitala. Musieliśmy mieć takie miejsce dla naszych pacjentów. No bo przecież my jesteśmy...
Którzy nie są zarażeni COVID-em, tak?
Którzy są zakażeni COVID, ale muszą być leczeni w naszym szpitalu, bo na przykład my jesteśmy jedynym oddziałem chirurgii dziecięcej w województwie opolskim. Gdzież tych pacjentów mieliśmy wysłać? Więc taki pacjent, który miał oprócz COVID choroby COVID-19, tak, był pacjentem zakaźnym, musieliśmy takiego pacjenta również operować, nie mogąc narażać innych pacjentów, którzy nie mieli COVID-19, a przebywali na naszym oddziale, musieliśmy takiego pacjenta po operacji umieścić na tym tak zwanym, w tej tak zwanej centralnej izolatce szpitala. I tam żeśmy go doglądali, badali, prowadzili dalej i tak dalej. Więc to była, uważam, bardzo dobra decyzja zarządu szpitala i uważam w ogóle ten cały okres pandemii przez zarząd szpitala naszego i przez szczególnie Komitet do Spraw Zakażeń jest prowadzony bardzo mądrze i rzeczywiście bardzo odpowiedzialnie. Tu trzeba rzeczywiście to podkreślić.
Panie doktorze, od 2010 roku tak naprawdę jest pan szefem oddziału, teraz już oddziału klinicznego. Proszę powiedzieć, bo wszyscy zawsze rozmawiając z lekarzami pytamy o tą przyszłość też, bazując oczywiście na przyszłości, ale pytamy o przyszłość, czyli o to, czy tych lekarzy nam nie zabraknie, czy specjalizacje związane z chirurgią dziecięcą to są te deficytowe, czy te bardziej popularne? Pytam w kontekście oczywiście zastępowalności pokoleń, jeśli chodzi o lekarzy młodych.
W tej chwili mamy zespół 14-osobowy, przy czym na stałe pracuje 12 osób. Dwie osoby, dwóch lekarzy chirurgów dziecięcych wspomaga nas na dyżurach kontraktowych. Jedna jest osoba spoza ośrodka, z Wrocławia dojeżdża. Druga osoba to jest nasz były i obecny pracownik, tylko już jest osoba, jest na emeryturze. Jest to zespół, którym rzeczywiście łączymy koniec z końcem. Da się to wszystko zorganizować. Na szczęście dzięki działaniom konsultantów wojewódzkich i wsparciu konsultanta krajowego do spraw chirurgii dziecięcej wreszcie specjalizacja chirurgia dziecięca została wpisana przez ministra zdrowia na listę specjalizacji deficytowych. Cóż to oznacza? Że taki lekarz po studiach, który zechce specjalizować się z zakresu chirurgii dziecięcej, będzie nieco więcej zarabiał. Ta pensja podstawowa jest nieco wyższa, ale wiemy, że podstawowym regulatorem są pieniądze, czy mogą być pieniądze, ale oprócz tego musi za tym iść infrastruktura, narzędzia, sprzęt, który dostaje lekarz do dyspozycji, aby mógł leczyć i dobrze leczyć, i jednocześnie atmosfera w zespole. To są takie bardzo istotne, chyba najważniejsze elementy, żeby ktoś chciał daną specjalność wykonywać. I jest jeszcze jedna niezwykle ważna sprawa, to jest to, że no niestety chirurgia dziecięca łączy się z wielkim ośrodkiem. Z ośrodkiem klinicznym, z ośrodkiem wojewódzkim, ponieważ chirurgii dziecięcej nie można stworzyć w małym szpitalu, w małym ośrodku, ponieważ musi być tam po sąsiedzku oddział intensywnej terapii dla dzieci i noworodków i musi być tam dobra pediatria, ponieważ to jest system naczyń połączonych. Bez tego chirurgia dziecięca istnieć nie może. Tak samo jak OIOM dziecięcy, czyli pediatria bez chirurgii dziecięcej istnieć nie może.
Na szczęście u nas te warunki są spełnione. Miejmy nadzieję, że tych lekarzy będzie u nas przybywać. O chirurgii dziecięcej i o tym jubileuszu, o tym, co udało się osiągnąć, a tego, jak Państwo słyszeliście, jest bardzo wiele. Bardzo wiele można by jeszcze mówić. Mówił o tym dr Ryszard Noparlik, kierownik oddziału klinicznego chirurgii dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.